Przeważnie w Techspresso rozmawiamy o negatywnym wpływie nowych technologii na życie człowieka, o tym, jak gromadzenie na masową skalę danych na nasz temat nam szkodzi, wpływa na osłabienie naszej mocy decyzyjnej, na to, że nie podejmujemy żadnych wyborów samodzielnie. Dzisiaj chciałam opowiedzieć, a w zasadzie przedstawić Wam razem z moim gościem nieco inną perspektywę. Jak dane, które wytwarzamy, mogą nam pomóc? Jak mogą przyczynić się do projektowania lepszych polityk publicznych? Jak mogą sprawić, że państwo, w którym żyjemy, zarówno na poziomie lokalnym, samorządowym, jak i tym centralnym, będzie dla nas nieco bardziej przyjazne i nieco bardziej nasze. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z pierwszym gościem mojej audycji. Jest nim dzisiaj Jan Zygmuntowski. Jak wcześniej zapowiadałam, moim dzisiejszym gościem jest Jan Zygmuntowski, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor inicjatywy Coop Tech Club i współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Rozmawiamy o wspólnicach danych, o projekcie, który może zrewolucjonizować nasze podejście do zarządzania danymi w politykach publicznych i do tego, co dane znaczą dla nas, jako dla społeczeństwa, dla obywateli i dla obywatelek. I na samym początku, Janku, powiedz nam, czym są wspólnice danych, bo to wciąż jest słowo, które rzadko się pojawia w przestrzeni publicznej i myślę, że należy nieco tutaj rozjaśnić jego znaczenie.
Dzień dobry, cześć wszystkim, dziękuję Ci, że mnie tutaj zaprosiłaś. Oczywiście, jak mamy takie nowe słowo, neologizm, trochę jak z fantastyki naukowej, to trzeba je jakoś rozpakować. Najprostsza chyba definicja, do jakiej już tam dotarłem, jest taka, żeby mówić po prostu o zaufanej przestrzeni do współdzielenia danych, czy do zarządzania danymi. To oczywiście wtedy tylko stwarza więcej problemów, mamy jeszcze więcej pojęć, prawda? Co to znaczy, że mamy przestrzeń do współdzielenia danych? Na czym polega to zaufanie? Dlatego może jeszcze dodam, że wspólnice danych to jest trochę próba pokazania na polskim gruncie, ale też dzięki temu unikalnemu polskiemu słowu, koncepcję, która na świecie funkcjonuje coraz częściej pod nazwą data commons, czyli swego rodzaju takie cyfrowe dobro wspólne polegające na tych wspólnych danych.
Mówisz o tym, że dane to cyfrowe dobro wspólne. Tymczasem przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach do mówienia o kwestiach takich jak na przykład własność danych albo o dyskusji wokół prywatności danych, która również ogniskuje się w pewnym sensie wokół tego, że dane to jest coś, co my jako osoby funkcjonujące w świecie coraz bardziej cyfrowym wytwarzamy, a więc to my dysponujemy prawem do tych danych, do jakby tego, co te dane wytwarzają. Tymczasem mówisz o tym, że dane to dobro wspólne. Dlaczego powinniśmy tak na nie patrzeć i co tak naprawdę dane mogą dać wspólnocie społecznej, państwu, zbiorowości, po prostu obywatelom?
Tak, przychodząc do tego pola, pola cyfrowego, jako ekonomista, zauważyłem, że właśnie niezwykle często jest ono zdominowane przez prawników, czy prawniczki właściwie, gdzie tym głównym punktem skupienia jest prywatność i koncepcje takie jak właśnie udzielanie zgody, dotyczące właśnie ochrony naszej prywatności w takim sensie kontraktualnym, tak? Ja zgadzam się, akceptuję jakieś warunki i w związku z tym oczekuję, że jakieś moje dane służą do czegoś, a jeśli nie, no to moja prywatność jest chroniona. I cały czas ten dominujący sposób myślenia jest obecny. On zmienił bardzo dużo, żeby nie było, że neguję potrzebę prywatności, natomiast to nie jest jedyny kontekst, jaki widzimy dla danych, bo tak jak mówię, przychodząc z tego pola, przede wszystkim zastanawiałem się, dlaczego jest tak dużo danych, które, na przykład danych zdrowotnych, które nie pozostają wykorzystywane w maksymalnym stopniu, które leżą gdzieś odłogiem, na których nie unowocześniamy medycyny, nie tworzymy nowych rozwiązań, nowych terapii i nowych leków, a jeśli już ktoś to robi, to robią to tylko naprawdę największe koncerny, które są w stanie przeprowadzić i przejść przez cały ogromny proces zbierania danych i badań. I zastanawiałem się, co to właściwie mówi o nas, jako na przykład Polsce, 40 prawie milionowej wspólnocie, która ma tak dużo danych i w ogóle z nich nie korzysta. Jest to swego rodzaju taki nieodkryty zasób.
Pozwól, że ci przerwę, bo dochodzisz do bardzo ważnej kwestii. Mówisz, że jesteśmy wspólnotą i jakby zaznaczasz, że firmy nie mają żadnego problemu z gromadzeniem danych, wręcz wyspecjalizowały się w tym zakresie. Mówimy tutaj o tym słynnym kapitalizmie inwigilacji i o tym, że my też jesteśmy już jakby wyszkoleni do tego, żeby oddawać swoje dane różnym podmiotom komercyjnym. Ale kiedy chodzi o instytucje publiczne, o instytucje mogące bezpośrednio wpływać na nasze życie przez kształtowanie polityki, jesteśmy bardzo niechętni temu oddawaniu danych. I moje pytanie brzmi, dlaczego twoim zdaniem jest tak, że nie ufamy właśnie własnej wspólnocie? Oczywiście idealizuję tutaj, bo mam dla ciebie cały szereg pytań, które zaraz ten idealistyczny obraz zburzy. A tak chętnie oddajemy dane firmom. Czy to nie jest taka obietnica bezpośredniego zysku, który my jako użytkownicy i użytkowniczki od tych firm dostajemy, a w kwestiach politycznych to jest jednak wszystko takie bardziej rozmyte i jakby nie wierzymy, że realnie nasze dane mogą wpłynąć na jakąkolwiek zmianę?
No, wygoda przede wszystkim. Oczywiście, że firmy oferują nam choćby big techy, tak, oferują nam platformy, oferują nam bardzo przyjemne interfejsy i też konsekwencje tych naruszeń są dla nas nieoczywiste, bo to, że to naruszenie naszej prywatności, no bo mogę to chyba teraz otwarcie powiedzieć, tak, ale wiemy, że Facebook łamał RODO od samego początku, kiedy to prawo weszło w życie, ostatnio zostało to potwierdzone kolejnym wyrokiem sądowym, więc zasadniczo ta firma prowadzi no, w dużej skali taką działalność niemal przestępczą, ale ponieważ ona nie jest dla nas oczywiste, jakie są skutki tego, ponieważ nie wszyscy rozumieją, nie jest łatwo w ogóle zrozumieć, co to znaczy, że na przykład jesteśmy profilowani, jak to wpływa na bańkę informacyjną, w której jesteśmy zamykani, co widzimy, jakie treści tworzą zasięgi, jakie nie, jak kształtowana jest debata publiczna, no to ludzie nie czują tego zagrożenia, więc tak jak naruszenia w rodzaju podsłuchanie Pegasusem, tak, albo moje dane wyciekły, ktoś teraz zrobi przekręt na karcie kredytowej, są zrozumiałe, choć pewnie 100 lat temu też ludzie nie mieliby w ogóle pojęcia, o czym jest mowa, ale dziś są już zrozumiałe. Tak samo my jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że nie tylko problemem jest taka oczywista cenzura typu usunięcie kogoś z Facebooka na przykład, ale problemem jest to, jak to, co widzisz, to, co nie jest usunięte, jest ci podsuwane w jakiej kolejności, w jaki sposób. I kiedy zdamy sobie sprawę, że wygoda jest tutaj jakby tą przynętą, a każda minuta, którą tam spędzamy, która jest bezproduktywna, każda minuta, kiedy nie osiągamy konkretnego celu dzięki temu narzędziu, to jest minuta, kiedy to narzędzie kontroluje nas i wykorzystuje do tego właśnie nasze słabości. Więc wydaje mi się, że cały czas ta świadomość musi rosnąć, żebyśmy wiedzieli, jakie jest to zagrożenie. Ale też powiem szczerze, na koniec, ja się nie dziwię temu, że ludzie obawiają się przekazywać swoje dane państwu. Zresztą dlatego wspólnica danych to nie jest koncepcja taka jak, nie wiem, państwowy rejestr danych, tak? To jest instytucja zupełnie nowego rodzaju. To jest nowy sposób myślenia, który sięga raczej do korzeni takich spółdzielczych czy takich bardzo demokratycznych, radykalnej demokracji, niż czerpiący swoje źródło z myślenia czysto i wyłącznie o interesie, prawda, rządu czy państwa.
Właśnie. Opowiedz i mi, i słuchaczom oraz słuchaczkom, jak powinniśmy patrzeć na wspólnicę danych pod kątem tego rozróżnienia państwo, a wspólnota i społeczeństwo, bo bardzo często spotykam się z zarzutem, z zarzutem czy też z zarzutami, które wypływają z części opinii publicznej zapoznającej się z moimi materiałami, że mówimy o rzeczach, które następnie zostaną wykorzystane przez rząd. Mityczny rząd, ten, który mamy obecnie, czy też jakiś przyszły, sięgnie po dane gromadzone w rejestrach państwowych, aby robić obywatelom i obywatelkom krzywdę. To myślenie jest uzasadnione. Rozmawialiśmy o nim między innymi w wywiadzie, który opublikowałam na łamach serwisu Cyber Defense 24. To był wywiad w kontekście rejestru ciąż i tego, jak te dane mogą zostać wykorzystane do tego, żeby represjonować osoby chcące na przykład dokonać aborcji bądź po prostu walczące o prawa reprodukcyjne. I teraz powiedz mi, dlaczego tak naprawdę mielibyśmy w realiach, w których żyjemy obecnie, myśleć inaczej, tak? Bo przecież my nie myślimy wspólnotowo, tylko właśnie widzimy przede wszystkim rząd, widzimy przede wszystkim nadużycia wobec danych obywateli dokonywane i w Polsce, i na świecie, widzimy inwigilację Pegasusem. Czym się różni wspólnica danych od rejestrów państwowych, do których dostęp mają służby, prokuratura? Dlaczego wspólnica jest bezpieczna i dlaczego mielibyśmy się nie obawiać depozytowania w niej naszych danych i donacji danych do wspólnic?
Wydaje mi się, że podstawowe rozróżnienie jest takie, że jako dobro wspólne, czy jako taka wspólnotowa instytucja, zarządzanie musi być tutaj demokratyczne i musi być pełna transparentność. To znaczy,
czy to jest jeszcze
w
ogóle możliwe? Czy w warunkach, kiedy możemy mówić o osuwaniu się wielu rządów demokratycznych w jakieś pseudoautorytaryzmy, czy też demokracje autorytarne, możemy jeszcze mówić o tym, że mamy demokratyczne zarządzanie czymkolwiek? To jest bardzo idealistyczne.
Rozumiem twój zarzut o idealizm, ale ja jestem, prawdę mówiąc, menedżerem i praktykiem i nie zastanawiam się w ogóle nad tym, czy to jest taka czy inna wielka utopijna wizja, tylko zastanawiam się po prostu, kto pierwszy zacznie to robić i jakie mamy do tego narzędzia. Technicznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mieć takie środowisko, w którym widzimy każdą przeprowadzoną operację na tych danych, na przykład dostępu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tak jak Finowie, choć oni akurat robią to państwowo, mają tam duże zaufanie do państwa, ale na przykład Finowie zbudowali swoje własne środowisko obliczeniowe, kapseli, którym dają dostęp do swoich danych zdrowotnych i te dane nigdzie nie podróżują, nikomu nie ma żadnego udostępniania. Dane są zawsze tylko i wyłącznie w rękach państwa, któremu ufają, a możliwość obliczania czegokolwiek jest tylko w ich zaufanym wirtualnym środowisku, które sami zbudowali właśnie do tych celów. Więc technicznie nie widzę, żeby cokolwiek stało na przeszkodzie. Masz rację, że pewnie jest to w jakimś sensie wyzwanie takie społeczne, tak? Przekonać partnerów, przekonać państwo, żeby się otworzyło, przekonać partnerów biznesowych, żeby nie torpedowali tego projektu, bo powiem szczerze, spodziewam się, że większość z nich woli ominąć stronę społeczną i po prostu dogadać się bezpośrednio z państwem. Tak widzę, że teraz te regulacje o udostępnianiu danych są trochę kształtowane. Musimy zdać sobie sprawę, że ta wspólnica, jakby ona jest, ponieważ na tym polega demokracja, że to jest stały konflikt stron, które o coś rywalizują, negocjują ze sobą, tylko w pokojowy sposób, tak? Argumentem i dialogiem, a nie po prostu pałką. Więc ta wspólnica, ona w jakimś sensie siedzi po środku takich trzech głównych wyzwań, trzech powiedzmy celów tego używania danych. I musi jakoś między nimi negocjować. Jeden to oczywiście prawa podstawowe, prywatność, ale właśnie niedyskryminacja, nieściganie kogoś i musi być udział ludzi, bo inaczej tego nie zabezpieczymy. Jest ten cel tworzenia wartości ekonomicznej, no bo ostatecznie to przecież dla tych naukowców, innowatorów, startupów, ale też nawet czasami dużych firm, to dla nich mają być te dane, żeby coś z nimi zrobili. No i jest ten interes publiczny na tym trzecim, że tak powiem, wierzchołku tego trójkąta. Interes publiczny, czyli właśnie na przykład modernizacja publicznej, darmowej ochrony zdrowia albo zadbanie o środowisko naturalne. Takie cele zbiorowe. I taka wspólnica jest instytucją, gdzie po prostu ścierają się te trzy główne interesy. I moim zdaniem nie ma co mówić, że jakby udawać, że tylko jeden interes istnieje i tworzyć prawo tylko jedne, zgodne z jednym z nich, bo to się potem kończy tak, że to nie rozwiązuje problemu, widzimy słabości. Lepiej jest stworzyć instytucję, która trzyma te dane, ale w swoim zarządzie czy radzie nadzorczej reprezentuje tych pacjentów, użytkowników, właścicieli danych, jaki to by nie był rodzaj danych, i oni stoją przed tym realnym zadaniem. Czy dla danego użycia chcemy te dane udostępnić, czy nie? Biorąc pod uwagę te trzy, powiedzmy, różne problemy, które trzeba połączyć, prawda?
A co zrobimy z sytuacjami, kiedy do funkcjonującej wspólnicy danych, gromadzącej na przykład dane zdrowotne wszystkich obywateli i obywatelek. Wiadomo, że dla celów, powiedzmy, zwiększania efektywności czy unowocześniania publicznej ochrony zdrowia, o czym wspomniałeś, dostęp będą musiały mieć organy państwa. To może być w tym momencie Ministerstwo Zdrowia, to może być NFZ, to mogą być na poziomie lokalnym różne placówki tego systemu ochrony zdrowia. Co zrobić, żeby zabezpieczyć wspólnicę przed nadużyciami? Bo mówimy o tym, że administrowanie wspólnicami będzie wzorowane bardziej na spółdzielniach i na mechanizmach demokratycznych, ale ostatecznie funkcjonują one w ramach państwa. Co zrobić, żeby państwo nie wyciągnęło właśnie ręki po to, żeby takie dane wykorzystywać w sposób represyjny?
No, dzisiaj niestety jest też tak, że Ministerstwo Zdrowia czy NFZ, czy ktokolwiek, akurat to, że oni mają dostęp, to nie uważam, że to jest jakieś bardzo straszne. Tu służby to jest już trochę poważniejszy problem, ale
właśnie,
są
ja
dwa
mówię o sytuacji, kiedy, przepraszam, mówię o sytuacji, kiedy dostęp do takiej wspólnicy zyskają organy po prostu mogące, użyję brzydkiego słowa, zweponizować te dane przeciwko społeczeństwu, tak? Bo to, że tak, do danych zdrowotnych mają dostęp organy zajmujące się ochroną zdrowia, to naturalne, ale w sytuacji, kiedy na przykład udostępniane te dane są służbom trzyliterowym, no to już budzi pewne obawy, tak? I one są bardzo zasadne.
To jest ta różnica w przypadku akurat danych zdrowotnych. Tu dobrze, że się łączymy też na tym polu, bo z punktu widzenia moich badań nad zarządzaniem danymi, no to dane zdrowotne są po prostu, są najciekawsze, bo są najtrudniejsze. Jeśli wiadomo, że stawka jest ogromna, bo ulepszenie systemów zdrowia jest w interesie absolutnie każdego, a zarazem, tak jak sama zauważasz, no stawka też represji jest dużo większa niż w przypadku, nie wiem, danych o środowisku. Widzimy, że dane mają przede wszystkim zdrowotne, mają dwa zastosowania. Pierwsze to jest to, o którym mówisz, czyli to tak zwane primary use, czyli to oryginalne zastosowanie. Innym jest oczywiście lecznictwo, więc to możemy odłożyć całkowicie na bok. Cały problem rozchodzi się o to drugie zastosowanie, secondary use, czyli takie powtórne użycie. No i to powtórne użycie chcielibyśmy, żeby było takie, że innowatorzy używają tych danych w celach rozwoju nowych technologii. Diagnostyki, AI, profilaktyki, zarządzania dostarczaniem krwi, cokolwiek. Ale równie dobrze secondary use to ponowne użycie, to może być to, że jest prowadzone właśnie jakieś śledztwo, tak? I czasami to też będzie dobre, no bo dajmy na to, mamy sytuację, gdzie kogoś zamordowano, chcemy sprawdzić, czy ta osoba, widać, że na przykład znajdujemy osobę martwą, widzimy, że ma jakieś ślady leków we krwi, chcemy się dowiedzieć, czy nie została na przykład otruta przez kogoś, kto wiedział, że ma jakieś współwystępujące inne leczenia, prawda? Wtedy jest uzasadniony powód, policja musi spojrzeć w czyjeś dane medyczne, no bo inaczej się tego nigdy nie dowie. Natomiast każdy taki dostęp powinien być poprzedzony zapytaniem i dzisiaj to wszystko jest zamknięte w systemie takim właśnie mundurowo-sądowym, gdzie zasadniczo sądy udzielają zgody i bardzo często robią to przytłoczone pracą, w związku z czym takich wniosków mają stos i podpisują je po prostu jak leci.
Tak, to jest też temat, który poruszałam z Wojtkiem Klickim z Panoptykonu, który opowiadał mi o tym, jak wyglądają zgody na inwigilację i że właśnie to odmówienie tej zgody przez sąd jest dużo trudniejsze niż jej wydanie, bo proces odmowy jest obciążony koniecznością wypełniania papierów z uzasadnieniem, a proces wyrażania zgody jest de facto automatyczny, czyli mamy systemowy problem.
I tak naprawdę ten system, no bo też widzimy tutaj, jest pewnego rodzaju zgoda, dostęp, a więc wszystkie rzeczy, o których mówimy w kontekście wspólnicy. Tylko one przybierają formę no, takiego prusackiego, biurokratycznego państwa sprzed co najmniej wieku, jak nie dwóch. Tak? To dalej jest ta wiara w to, że to sądownictwo i rządy prawa są tym jedynym rozstrzygającym i to one powinny podejmować te decyzje. Obywatelom wara od tego. No i oczywiście cały papierowy proces. Możemy sobie wyobrazić zrobienie tego inaczej i to jest ta propozycja wspólnicy. Też w danych zdrowotnych jest ona o tyle ciekawa, że państwa bardzo chętnie budują takie rejestry i starają się to robić i technologicznie udowadniają, że nie ma żadnego problemu, żeby to wykonać. Mhm. Natomiast kiedy ja przychodzę i na przykład rozmawiam właśnie z takimi wiodącymi państwami, które to robią, z instytucjami, z którymi, które badam, mówię im, gdzie jest rola pacjenta w tym, co wy robicie, to bardzo często oni są naprawdę zaskoczeni tym pytaniem, no bo przecież wszystko działa, wychodzi, system śmiga, więc po co ten obywatel? No właśnie obywatel jest po to, czy obywatelka w tym procesie, żeby upilnować to państwo przed pewnego rodzaju despotią. Tutaj najlepszy chyba przykład takiej teorii, żeby nie było, że to tak, ja sobie cały czas snuję tak z głowy, ale Acemoglu i Robinson, dwóch profesorów, Acemoglu chyba najczęściej cytowany współczesny ekonomista, mają taką koncepcję wąskiego korytarza, tak? To znaczy silne państwo jest dobre i silne państwo zawsze daje nam większy rozwój, ale też wolność, wyzwala nas z klatki na przykład norm, tradycji czy jakichś plemiennych konfliktów, ale to silne państwo musi być kontrolowane przez silne społeczeństwo. I to jest taki wąski korytarz, gdzie to państwo rośnie w siłę i społeczeństwo kontroluje, jak ta siła jest używana. Jeśli któraś ze stron wygra, to wypadamy z korytarza i kończymy na manowcach. No i wspólnica danych to jest propozycja, tak, zmodernizujmy zarządzanie danymi, udostępniajmy je szerzej, ale to musi być pod kontrolą społeczną.
Co w sytuacji, kiedy społeczeństwo, znowu kolejne pytanie odwołujące się do realiów i nieco burzące idealizm. Co kiedy społeczeństwo jest przez władzę ignorowane, bo pozostając przy temacie praw reprodukcyjnych mieliśmy...
W sensie tak jak teraz masz na myśli.
Tak, mieliśmy naprawdę gigantyczne strajki kobiet, mieliśmy wielki sprzeciw społeczny i w kwestiach związanych z sądownictwem i w kwestiach związanych z zaostrzeniem prawa zakazującego aborcji. I ten cały sprzeciw społeczny, ta cała energia została praktycznie olana. Mamy rzeczywistość, w której obywatelskie projekty ustaw lądują w koszu albo w zamrażarce w Sejmie. W jaki sposób społeczeństwo, które jest tak pozbawione władzy systemowo, władzy nad władzą, tak, możliwości kontrolowania władzy, miałoby ją odzyskać przy wspólnicach danych i na czym ta kontrola społeczna miałaby polegać?
No, częściowo ten troszkę pesymistyczny, czy może realistyczny po prostu obraz, który narysowałaś, jest prawdziwy i się pod nim podpisuje. od lat zajmuję się właściwie tym samym, czyli cały czas próbą pisania propozycji i alternatyw, przedstawiania ich, nagłaśniania, zbierania poparcia. Część rzeczy można robić też oddolnie, to jest szczególnie, powiedzmy, moja praca w Centrum Technologii Spółdzielczych, gdzie po prostu idziemy w teren, budujemy spółdzielnie i znajdujemy partnerów, czy może mniejszej skali, tak, ale na przykład samorządy, które robią to z nami i są zadowolone. I wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, w jaki możemy to robić. To znaczy jakieś trochę takie pilotaże, trochę pokazywać, że te koncepcje są, rozmawiać o nich, prezentować je i być gotowymi na moment, kiedy czysto politycznie będziemy w stanie przejąć władzę i zacząć je wdrażać. Wydaje mi się, że tutaj obywatelskie nieposłuszeństwo po prostu... trochę ciężko jest na obywatelskim nieposłuszeństwie budować instytucje, które sprawiają, które nas rozwijają. Tak? Można je budować, można albo je budować w małej skali pilotażowo, albo rozmawiać o zrobieniu ich na dużej skali. Ale wydaje mi się, że po pierwsze, akurat ochrona zdrowia jest dosyć ciężka pod tym kątem, że jednak to jest system publiczny, państwowy w dużej skali. Samorządy czy MOPS-y na przykład mają bardzo niewielki wycinek tego systemu. Można co najwyżej próbować wchodzić troszeczkę bocznymi drzwiami, tak? Znam takiego świetnego innowatora, który stworzył sztuczną inteligencję AIDA Diagnostics, która jest właśnie AI do zarządzania krwiodawstwem i dostarczaniem krwi. I tam rzeczywiście jakby ten jeden wąski wycinek danych, tak, tego świata danych zdrowotnych, udało się po prostu taką tytaniczną, organiczną pracą wychodzić, wybłagać, dostać, zbudować coś. No i dziś AIDA Diagnostics mierzy się z tym, że jest gotowe rozwiązanie. Pół świata prosi o wdrożenie, bo jest naprawdę unikalne w skali świata. Powiedzmy taki nasz nowy grafen czy niebieski laser. Ale nie ma sposobu na wdrożenie go, nie ma chęci na wdrożenie go w całym systemie ochrony zdrowia publicznym, szczególnie w roku wyborczym.
Czyli ostatecznie mamy wolę polityczną i kwestię tego, że bez niej nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ruszyć dalej.
Tak, ale na pewno to, że udało się pokazać pewne rzeczy w małej skali, to, że udało się znaleźć sojuszników, moim zdaniem to i tak zmieniło już bardzo dużo. Kiedy poznawałem Mateusza, tutaj Pawełczuka, o którym mówię, wybitnego innowatora, poznawałem go, kiedy mówił o honorowym dawstwie danych, tak? Jako lekarz przychodzący z tego pola, próbujący znaleźć ze swojego języka, który znał, zdrowotnego, przełożyć to na nową rzeczywistość, tą cyfrową, a jednak jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy rozmawiamy o tym, co zrobimy z przełomowym polskim wynalazkiem i jaki jest dalszy jego los, więc gdybyśmy wtedy rozłożyli ręce, stwierdzając, nie udało się zrobić honorowego dawstwa danych, to pewnie byśmy byli dzisiaj w dużo gorszym miejscu, cały czas krążąc w kółko. Wydaje mi się, że takich sojuszników jest całkiem sporo. Ja tych sojuszników znalazłem ostatnio na przykład w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, która dziś ma dużo do powiedzenia w Naczelnej Radzie Lekarskiej, przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Wydaje mi się, że taka organiczna praca oczywiście jest smutna, bo trwa, ale ona przynosi swoje owoce.
Szczerze mówiąc, organiczna praca to jest jedna z nielicznych rzeczy, w które wierzę i która znajduje
które robisz.
Ta wiara znajduje odzwierciedlenie w efektach, więc jakby uśmiecham się tutaj bardzo i bardzo doceniam to, co robisz na tym polu. Powiedz mi, oprócz ochrony zdrowia i oprócz możliwości wykorzystania wspólnic na tym polu, bardzo krótko, bo zostało nam jeszcze tylko kilka minut, gdzie jeszcze wspólnice mogą znaleźć zastosowanie?
Widzimy, że pewnie we wszystkich tematach związanych z danymi dotyczącymi klimatu i środowiska, tutaj wiedza o tym, od takich poziomów bardzo zrozumiałych, typu inteligentne liczniki, powinniśmy wiedzieć, albo wiedząc, jakie jest dokładnie zużycie energii na bardzo lokalnym poziomie jesteśmy w stanie lepiej modelować coś, co się nazywa DSR, czyli Demand Side Response, czyli taki jakby popyt na energię, co w systemie dużo bardziej opartym o odnawialne źródła będzie niezbędne. Znaczy pewne rozumienie, w których momentach ta energia jest nagle, jest jej ogrom i możemy wszyscy. Nie mówię tutaj na poziomie indywidualnym, że uruchomić nasze pralki w jakimś tam sensie, ale że na przykład jest to teraz dobry moment dla przemysłu energochłonnego, albo to jest dobry moment do tego, żeby prowadzić operacje typu trenowanie sztucznej inteligencji, tak? Czyli takie bardzo energochłonne rzeczy. I teraz my, widząc na poziomie lokalnym tą zużycie energii, mając taką wspólnicę energetyczną, moglibyśmy mądrzej to planować. No i pewnie zarządzanie miastami, tak? Czyli na przykład transport. Wiedząc o tym, jak wyglądają przejazdy hulajnogami, ride-sharingiem, Uber, Glovo, Wolty, czy też dostarczanie żywności. Widząc całe te trasy, wszystkie te trasy, będziemy dużo mądrzejsi co do tego, jak planować infrastrukturę miasta i planować transport. Bo to wiemy, jakie są rozkłady autobusów, tak? Wiemy, powiedzmy, w takim mieście wielkości Warszawy, wiadomo, jakie są ich trasy, mniej więcej znane jest obłożenie, ludzie kupują bilety, więc jesteśmy w stanie szacować, na przykład, na którym przystanku zeskanowali ten kod, więc dużo rzeczy już da się wywnioskować, ale o systemie publicznym. Tymczasem system prywatny, który konkuruje z tym publicznym, pozostaje całkowitą niewiadomą, a być może da się tam zrobić bardzo proste rzeczy. I wiem, że Warszawa teraz analizuje dane właśnie z hulajnóg. I są tam takie już proste spostrzeżenia dotyczące na przykład tego, gdzie ludzie parkują, a więc można postawić przegrody do parkowania dla hulajnóg. Naprawdę prosta, bardzo namacalna rzecz, ale która każdej osobie, która natknęła się na porzucone hulajnogi na środku chodnika, daje do myślenia co do tego, jak można podnosić łatwo jakość życia. Oczywiście ta wspólnica polega na tym, że i sektor publiczny, czyli na przykład samorząd, dorzuca swoje dane i mówi: patrzcie, tego nie wiedzieliście, na przykład o trasach, którymi ludzie się poruszają po mieście. Wtedy biznes też jest zaproszony czy zmuszony, w zależności od modelu, który przyjmiemy, do tego, żeby swoje dane udostępnić. A na końcu mamy bardzo prosty system, żeby każdy z nas jeszcze dokładał, jeśli chce, swoje dane i żeby takie dane innowator wyciągał. Więc pamiętajmy, że to jest wielostronne, że to naprawdę jest przestrzeń, w której różni partnerzy mają traktować te dane jako taką wspólną infrastrukturę, która służy im do bardzo różnych celów.
Czyli to jest szansa na to, żeby powiedzmy nowe technologie realnie zaczęły zmieniać nasze życie na lepsze i żeby przestrzeń publiczna, w której funkcjonujemy, była trochę bardziej publiczna i trochę bardziej wspólna, a trochę mniej zależna od tego, że Rada Miasta ma interes do przepchnięcia z firmą, która załóżmy operuje przystankami tramwajowymi, tak, prywatnie. I to jest faktycznie zmiana, którą bym chciała zobaczyć na ulicach polskich miast, bo te duże miasta, w których żyłam przez absolutnie 30 lat mojego życia. No, powiem ci szczerze, wsławiły się w moim prywatnym rankingu najgorszym zarządzaniem, jeśli chodzi o dostępność i przyjazność mieszkańcom. A kiedy wylądowałam na polskiej prowincji z własnego wyboru, to się okazało, że ten głos jest trochę bardziej słuchany i paradoksalnie widzę więcej miejsca na innowacje i na wykorzystanie możliwości, jakie nam technologie dają, niż w wielkich miastach. Czy masz może
Absolutnie.
tutaj jakąś myśl? Czy mam rację, czy
Tak.
to tylko subiektywizm?
Tak. Nie, absolutnie masz rację. Pełna zgoda. Tyle, ile próbowaliśmy z rozwiązaniami z zakresu właśnie spółdzielczości, technologii, przebić się w dużych miastach, do tej pory praktycznie bez sukcesów. To znaczy, no, Warszawa jest moim zdaniem tutaj najgorszym przykładem, bo naprawdę, jeśli coś się dzieje, to dlatego, że pojedynczy kierownicy referatów się czegoś podejmą, ale każda rzecz w dużej skali wymagałaby naprawdę zgody i zainteresowania ratusza, a prezydent Rafał Trzaskowski nie istnieje jako osoba. Jego nie ma w Warszawie, nie interesuje się, on już sobie żyje światem celebryctwa i wielkiej polityki, a nie zarządzania miastem, więc on nie daje zielonych świateł, nie przepycha projektów, I nagle, kiedy lądujemy nie wiem, Dąbrowie Górniczej, Chrzanowie, Koninie, Sejnach, tam gdzie pracujemy z lokalnymi po prostu burmistrzami, prezydentami, no to okazuje się, że można, że właśnie, że i często są w na tyle, bo to jest też pewna rzecz, która może nastraja pozytywnie, że jednak taka bardzo, bardzo trudna sytuacja, tak? Na przykład erozja bazy podatkowej przez obniżki podatków, wyjeżdżanie młodych z miasta, jakby zanikanie branży górniczej. Tego typu problemy sprawiają, że ktoś że te miasta są stawiane w takiej sytuacji dosyć trudnej. W takiej sytuacji kontynuowanie business as usual, czyli czekanie na zbawcę, na białym koniu inwestora zagranicznego, który coś zbuduje, jest po prostu drogą donikąd. I oni już rozumieją, aha, musimy coś zmienić, musimy spróbować czegoś nowego. Miasta takie jak Warszawa będą się rozwijać niezależnie od tego, czy jest dobry, czy zły zarząd. Najwyżej wolniej lub szybciej, lub z większymi kosztami społecznymi lub mniejszymi. I także w pełni się zgadzam z swoją obserwacją.
W takim razie możemy mieć nadzieję, że paradoksalnie to od małych ośrodków, które są nieustannie wyśmiewane, wyjdzie jakaś zmiana. Miejmy nadzieję o szerszym zasięgu i na lepsze. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Z mojej perspektywy dowiedziałam się bardzo wiele nowych rzeczy i szalenie ciekawie, jak dla mnie, ten temat wspólnic, o którym niejednokrotnie już gawędziliśmy w różnych kontekstach, rozwinąłeś. Czekam na kolejne informacje o tym, co będziesz robił. Być może spotkamy się w tej audycji przy kolejnej okazji i co mogę więcej powiedzieć? Dziękuję.
Dzięki serdeczne. Bardzo chętnie wrócę, kiedy będziemy wiedzieli, co dalej z regulacją, którą Unia właśnie przygotowuje. To jest pierwsza regulacja z serii europejskich wspólnych przestrzeni danych i jest to przestrzeń danych zdrowotnych. Zgłosiliśmy swoje uwagi, walczymy o to, żeby głos społeczny był tam obecny. Chętnie porozmawiam o tym i opowiem Ci po prostu, gdzie to jest, jak wyjdzie tego kolejna wersja. Dzięki wielkie za rozmowę.
Wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.